14 marca 1901 roku w Nitra Ulia koło Nitry przyszedł na świat chłopiec, któremu na chrzcie dano imię Janusz. Kilka miesięcy później w dalekiej Zuzeli, w kraju, którego nie było na mapie, narodził się chłopiec, któremu dano na imię Stefan. Dzielił ich dystans blisko 1000 kilometrów i jeszcze większy dystans społeczny i polityczny. Janusz urodził się w monarchii austro-węgierskiej, w rodzinie arystokratycznej o wielkich tradycjach. Jako syn węgierskiego magnata i polskiej hrabiny, Stefan przyszedł na świat w rodzinie chłopskiej jako syn wiejskiego organisty. Tak mogłaby się zaczynać książka o dwóch wielkich bohaterach narodów, węgierskiego i polskiego. Może kiedyś ktoś taką książkę napisze. Obu łączyła głęboka wiara w Chrystusa, zawierzenie Matce Bożej, wierność Kościołowi i głębokie umiłowanie swojej ojczyzny. Dzisiaj w Ewangelii Jezus mówi do Nikodema: jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Nikodem doskonale wiedział, czym jest znak węża na pustyni. Dobrze znał historię swojego narodu, który po wyjściu z Egiptu prowadzony przez Mojżesza zaczął się buntować. I wtedy Bóg, żeby go nawrócić, zesłał karę w postaci wężów na pustyni, które swoim ukąszeniem zabierały życie bezbronnym wędrowcom. I kiedy lud pod wpływem tego nieszczęścia zaczął zwracać się do Mojżesza i do Boga, Bóg nakazał zrobić rzecz dziwną. Nakazał, aby wykonano węża z miedzi, a więc znak, który był znakiem śmierci, którego wszyscy się bali, który był przekleństwem, żeby go przybić do drzewa, aby każdy, kto spojrzy na ten znak węża przybitego do drzewa i wywyższonego ponad wszystkich, mógł ocaleć. Nikodem nie mógł jeszcze zrozumieć sensu tych słów. Zrozumiał je pewnie dopiero, kiedy stał pod krzyżem na Kalwarii i kiedy zobaczył Chrystusa przybitego do drzewa i wywyższonego ponad całe miasto, ponad cały lud, ponad wszystkich pokąsanych śmiertelnie przez pierworodny grzech. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. To jest paradoks krzyża. Krzyż, który był szubienicą, odstraszającą karą, którą karano złoczyńców i przestępców. Dobrowolnie przyjęty przez Jezusa stał się znakiem zbawienia. Tego by człowiek nie wymyślił. I właśnie ten krzyż po wiekach, po 1000 lat od tamtej Golgoty stanął w tej części Europy, na polskiej i na węgierskiej ziemi. Dzisiejsza intencja mszy świętej skłania, abyśmy na nowo odkryli nasze głębokie polsko-węgierskie pokrewieństwo, pomimo całkowitego przeciwieństwa etnogenezy, języka. Chrzest polski przez Mieszka i chrzest świętego Stefana, króla Węgier, miały miejsce w podobnym czasie. Połączyła nas wspólna granica, istniejąca aż do rozbiorów Polski prawie 800 lat. Najbardziej pokojowa granica Polski i najbardziej pokojowa granica Węgier. Łączy nas święty Wojciech, Czech, wygnany z Pragi, patron Węgier i patron Polski. Łączy nas święty Władysław, urodzony w Polsce, wychowany w Polsce, w Krakowie, wnuk świętego Stefana Węgierskiego, król Węgier, po wiekach aż 4 polskich monarchów. Przyjmie go za patrona, od Łokietka począwszy. Również patron Warszawy i patron tej świątyni, błogosławiony Władysław Zgierniowa, nosił jego imię. Wspomnijmy liczne małżeństwa pomiędzy dynastią Arpadów i Piastów. Wspomnijmy naszych wspólnych świętych, świętą Kingę, pochodzącą z Węgier, jej siostrę świętą Jolantę. Wspomnijmy błogosławioną Salomę, polską księżną, ożenioną z węgierskim królem. Wspomnijmy naszego wspólnego monarchę, Ludwika, którego Polacy nazywają węgierskim, a Węgrzy nazywają wielkim. Po jego śmierci córka Maria rządziła na Węgrzech, a córka Jadwiga, święta Jadwiga, wyniesiona na ołtarze przez Jana Pawła, była królem Polski, a przez jej małżeństwo z wielkim księciem Litwy, który zresztą na chrzcie przyjął imię króla Władysława Świętego Węgierskiego, dokonała się unia dwóch państw. Syn Władysława Jagieły, też Władysław Warneńczyk, znowu na krótko połączył w unii personalnej dwa sąsiedzkie narody. I wspomnijmy wreszcie czasy naszej wspólnej świetności, panowania Jagiellonów na tronie w Polsce, na Węgrzech i w Czechach. Koniec XV i pierwsza ćwierć XVI wieku do bitwy pod Mohaczem to wielki czas wspólnie budowanej jedności politycznej, kulturowej, artystycznej także. Można by te rozważania kontynuować dalej. Nie można ominąć XIX wieku i Wielkiego Powstania Węgierskiego w 1848 roku, w którym brał udział również polski legion pod wodzą generała Józefa Wysockiego. Nie można nie wspomnieć Józefa Bema, przywódcy Powstania Węgierskiego i węgierskiego bohatera narodowego, któremu Norwid poświęcił wspaniały, żałobny rapsod. To w ten naszkicowany kontekst społeczno-historyczno-religijny wpisuje się życie naszego bohatera Janosza Eszterházego, który miał w sobie krew węgierską i polską, bo przecież był, jak słyszeliśmy, córką, synem również polskiej hrabianki. Kiedy po I wojnie światowej, po rozpadzie monarchii austro-węgierskiej, powstało państwo czechosłowackie, na terenie Słowacji znalazło się prawie 1 000 000 obywateli Węgier. Janusz Eszterházy wtedy świadomie włączył się w politykę jako obrońca praw narodowej mniejszości, kraju, z którym był tak silnie związany i który tak bardzo ukochał. Jako polityk zawsze starał się kierować zasadami Ewangelii, która łączy miłość do własnej ojczyzny z szacunkiem i miłością do ojczyzn, ludów i narodów, które historia połączyła na wieki na jednej ziemi, szczególnie do Słowaków. Biblia mówi, że złoto próbuje się w ogniu, a ludzi sprawiedliwych w piecu utrapienia. I ten piec przyszedł. Kilka świadectw z życia Janosza Eszterházy, z przemówienia w 1939 roku na progu wojny. Z naszej historii mogliśmy nauczyć się i tego, że tylko takie starania zwieńczone będą zwycięstwem, które mają swoich męczenników. Przeżywamy czasy nieskończenie poważne i nadzwyczaj ciężkie, w których nasza odpowiedzialność wobec Boga, narodu, rodziny, potomnych i nas samych jest wzmożona. Ale my podejmujemy tę odpowiedzialność. Nie damy się ani złamać, ani zwieść na błędne drogi. Nie sprzeciwimy się prawom ani boskim, ani ludzkim, gdyż nasza ufność i wiara w Bożą prawdę są niezachwiane. Ufamy w naszą siłę i z podniesioną głową możemy obwieścić, że nasze sumienie jest czyste, honor nienaruszony. Nie zgrzeszyliśmy przeciw nikomu i domagamy się tylko i bronimy naszych praw, które wywalczyliśmy już w przeszłości i które bezwarunkowo nam przysługują. Jeśli za naszą węgierskość trzeba nam cierpieć, uczynimy to bez narzekania czy skargi. Jego hasłem życiowym, jego zawołaniem, jak historia pokaże, proroczym, są słowa Amielnik Akerest. Naszym znakiem jest krzyż. Kolejny fragment przemówienia. Ileż to się zmieniło od tamtych czasów. Żyjemy w wolnej Europie. Nie ma już wojny. A pewne rzeczy chyba się nie zmieniły. Opieramy się na fundamencie chrystusowej prawdy, chrześcijańskiej etyki, która nie uznaje różnic pomiędzy ludźmi i według której synom każdego narodu przynależy jednakowo prawo do pełnowartościowego życia. Niczego bardziej wzniosłego, bardziej szlachetnego od tej prawdy nie jest w stanie stworzyć nawet najbardziej wyrafinowany ludzki geniusz. Prawda Chrystusowa zawsze jest żywa i zwycięży. No, gdyby dzisiaj takie słowa powiedział polityk w Parlamencie Europejskim, to by okrzyknięto go fanatykiem, fundamentalistą, burzycielem ładu. Więc nie wszystko się do końca zmieniło. Dzisiaj znowu Polska i Węgry stają w obronie godności ludzkiego życia, wartości związku mężczyzny i kobiety, rodziny, która jest fundamentem społecznego ładu, w obronie prawa rodziny rodzin, jaką jest naród, i w obronie prawa wielkiej rodziny narodów Europy. To wszystko sprzeciwia się wizjom, które próbują zbudować kolejny, nowy, wspaniały świat na gruzach tradycyjnych wartości. I to jest ten wymiar polityczno-społeczny, przeniknięty Ewangelią, ale w czasie wojny, a potem w czasie komunizmu ujawnił się z całą mocą, choć w skrytości, w łagrach i więzieniach, ten najgłębszy wymiar jego jedności z Chrystusem. Wymiar, który zawsze podkreślał i który proroczo przewidywał. Oto jego słowa pod koniec wojny, mniej więcej wtedy, gdy rozpoczęło się oblężenie Budapesztu, zacząłem się modlić, ażeby dobry Bóg pozwolił, bym za cenę cierpień i niedostatków oczyszczony stał się godnym go naśladować. Ponieważ o to prosiłem, o to się modliłem, kiedy zabrali mnie Rosjanie, a także później, byłem całkowicie spokojny. A gdy już czułem, iż moja sytuacja jest bardzo trudna, po prostu powiedziałem sobie, że nie wolno poddawać się zwątpieniu, lecz trzeba się cieszyć, ponieważ Pan Jezus wysłuchał mojej prośby. W słowie, które przed chwilą przeczytał ksiądz proboszcz, nasz biskup, ksiądz kardynał, napisał, że Janusz Eszterházy znalazł klucz do człowieczeństwa w tajemnicy Krzyża Chrystusa. I ta tajemnica zajaśniała w czasie wojny, kiedy pomagał Polakom przechodzić na Węgry, kiedy ratował Słowaków i Czechów, kiedy stawiał się w parlamencie za Żydami przeciwko nieludzkiemu prawu ich wywózki ze słowackiego państwa. To wtedy jego patriotyzm objawił swój uniwersalistyczny, czyli najgłębiej ewangeliczny wymiar. A jednocześnie to wtedy zaczęło się objawiać jego głębokie zjednoczenie z Chrystusem, o którym zaświadczają wszyscy, którzy mieli okazję stykać się z nim, czy to na Łubiance, czy w łagrach sowieckich, czy później, kiedy już wrócił do ojczyzny, ale jako więzień. I tutaj komunistyczne władze Czechosłowacji wydały na niego wyrok śmierci, zamieniony na, jak czas pokazał, dożywocie w nieludzkich warunkach. Jakich to można się przekonać, zwiedzając więzienie na Rakowieckiej albo Muzeum Terroru w Budapeszcie. To właśnie wtedy, w tych nieludzkich warunkach upodlenia, skrajnego upokorzenia, objawiła się jego wielkość, wielkość jego ducha, jego niezłomność, gotowość pomagania innym za każdą cenę. Jego spojrzenie na człowieka przez pryzmat jego człowieczeństwa. Z listu do siostry pisanego w 1949 roku po powrocie do Czechosłowacji. Wróciłem i jestem dziś takim, jakim mnie uformowało najmiłosierniejsze serce naszego Pana Jezusa. Na mamy Twoją i Maryszki prośbę. Wiem, że przeszedłem wielką przemianę, ale nie można mnie chwalić z tego powodu, a nawet nie wolno, bo nawet dzisiaj, kiedy się już zmieniłem, jestem tak nieskończenie daleko od tego, bym stał się prawdziwie takim człowiekiem, w którym Jezus, nasz Pan, mógłby znaleźć radość. I bym mógł złożyć Panu ofiarę na przebłaganie. Proszę Was tylko o skuteczne wymodlenie dla mnie u Pana Jezusa, Jego serdecznej Matki, świętej Tereski i Isztwana Kasapa, zmarły w opinii świętości, kleryk jezuicki, cysterski. Łask dla mnie, a także siły i wytrwałości dla spełnienia tych moich dobrych intencji. Zmarł z wycieńczenia 8 marca w 1957 roku, mając 56 lat, w komunistycznym więzieniu w Mirowie na Morawach, na rękach współwięźnia Wasyla Hopko, grekokatolickiego biskupa Preszowa, którego kościół wyniósł na ołtarze. Irlik, choć serves hetek est o sent miszet, omejnek szoran i malthozunk choć Eszterházy Janusz, boldog kent o menibil vidiazon rank, mint it o fildum sokta cisnalni o modzioroknok isz o lędzieleknek. Mam nadzieję, że to zrozumiałe. Od urodzin Janusza Eszterházy dzisiaj dokładnie mija 120 lat. A za kilka miesięcy minie 120 lat od urodzin Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa Polski. na rychłą beatyfikację prymasa Wyszyńskiego wszyscy z niecierpliwością czekamy. O beatyfikację Janosza Eszterházy wszyscy się modlimy. Cierpienie przyjęte z miłości do Chrystusa przekształciło obu tych mężów, mężów stanu, w mężów bożych. Tutaj na ziemi nigdy się nie spotkali. Spotkali się w niebie, ponad zasiekami z kolczastych drutów, ale i ponad granicami państw i ziemskich ojczyzn. Oby mogli spotkać się także na ołtarzach Kościoła, jako orędownicy bratnich narodów, pielgrzymujących obok innych narodów i wraz z innymi narodami do naszej wspólnej ojczyzny. Niech obaj, Stefan i Janusz, przypominają nam Ami Jelnik Akerest. Naszym znakiem jest krzyż.